Rozdział 16 Ewangelii Łukasza. Niezbyt łatwa w interpretacji przypowieść. Wielu wprawiała w zakłopotanie, w zmieszanie. Co z tym zrobić? To zaraz zobaczymy. Zobaczymy po prostu, co można z tym zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się ją wyjaśnić też w oparciu przecież nie o swoje własne gdybanie, ale o to, czego, co wyczytałem, co przestudiowałem i zobaczyłem. Także pomódlmy się najpierw. Nasz drogi Boże, łaskawy Panie, dziękujemy Ci dzisiaj za tą naukę z Ewangelii Łukasza. Prosimy Cię o otwarte uszy, otwarte serca, byśmy mogli ujrzeć Twoją mądrość, Twoje napomnienie, Twoje przynaglenie też w naszym życiu. Spraw, abyśmy posiedli mądre serca, chwalące Ciebie, żyjące dla Ciebie na co dzień. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Także dzisiaj przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Zarządca czy szafarz, słuchajcie, to jest to samo, co dzisiejszy menedżer. Tak, jesteś bogatym człowiekiem, masz firmę, to niekoniecznie sam nią zarządzasz, ale wynajmujesz menedżera, który to robi za ciebie, tak? Jesteś właścicielem, nie wiem, jakiejś restauracji, klubu nocnego, wynajmujesz menedżera, który robi to za ciebie, tak? I tutaj też jest taka sytuacja. Bogaty pan, ten, który miał wiele, wiele majątności, ma swojego menedżera. Jak może się czuć ktoś, kto został przez swojego szefa zwolniony? Nie wiem, ilu z nas doświadczyło kiedyś takiej przykrości zwolnienia. Niektórzy pewnie tak. To nie jest nic takiego, co by, nie wiem, dodawało nam skrzydeł, mówiąc delikatnie. To raczej podcina skrzydła. W ogóle cała sytuacja z obu stron jest czasami bardzo trudna i dlatego, jak wiecie, w niektórych krajach wynajmuje się specjalne firmy do tego, aby zwolniły swoich pracowników kogoś innego, tak? Mam nadzieję, że oglądaliście film, sławny film, tak? Up in the Sky, kiedy z George'em Clooneyem. Kiedy właśnie szefowie stoją przed tym dylematem, tak? No chcą wyjść z twarzą, chcą uchodzić ciągle za fajnych, dobrych i tak dalej ludzi, mają zwolnić swoich pracowników, te zwolnienia obejmują jakąś dużą część kadry i teraz co? Żeby to nie robić samemu, żeby się nie narazić, wynajmują innych, żeby coś takiego dla nich zrobili. Ale nie chcę mówić o tym filmie dzisiaj. Chcę tylko wam, nie wiem, dla tych, którzy oglądali, pamiętacie, jakie były reakcje ludzi, którzy zostali zwolnieni? Najczęściej co to było? Niedowierzanie. Najczęściej to było co? Załamanie chyba, nie? W większości przypadków, tak jak były te migawki, tak? Czasami bardzo krótkie ujęcia, to było załamanie. Oczywiście w niektórych wypadkach zdarzył się gniew, tak? A nawet gniew, który mógł się przerodzić w przemoc, tak? Ale myślę, że w większości przypadków ludzie w takich wypadkach reagują załamaniem, szczególnie jeśli, nie wiem, była to firma, w której pieli się po stanowiskach do góry przez ileś lat, nie wiem, pracowali tam 15 lat, 20 lat, tak? Zostało im 5 lat do emerytury, 10 lat do emerytury. I co dalej? To jest taki mocny cios, to jest taki mocny strzał, z którego ciężko, tak? Ciężko się podnieść. Nie? Jak dalej żyć? Nie? Jak dalej żyć? Tak jakby ktoś właśnie dał nam obuchem w głowę. I teraz właśnie też widać to w tym filmie. Ludzie, którzy wracają do domu, ale co, nie idą szybko, tak jak zwykle, tak? Wracają do swoich rodzin, ale raczej idą pomału, snując się po ulicach, pewnie rozmyślając o przyszłości i w tym momencie, nie widząc zbytnio nowych możliwości, tak jakby się pewne życie skończyło, nie? To jest pewne doświadczenie śmierci, można by powiedzieć. I zwróćcie uwagę, że nasz zwolniony menadżer tutaj z tej opowieści, mam nadzieję, że usłyszeliście, też na początku reaguje w taki sposób, no co ja teraz będę robił, co ja dalej będę robił ze swoim życiem. Nie? Najpierw ta decyzja szefa wywołuje w nim pewien szok. Co dalej będzie? Nie? Co dalej będzie? Zwróćcie uwagę na werset trzeci. I rzekł zarządca, rzekł menadżer do samego siebie. Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać. Nie zostanę robotnikiem, tak? A żebrać się wstydzę. Nie? Przecież menedżerowie, słuchajcie, nie będą kopali rowów, nie? Albo zbierali ziemniaków. To jest ktoś, kto był postawiony w społeczeństwie o wiele wyżej, tak? Zobaczcie, to tak samo, no nie wiem, no to w różnych dziedzinach życia jest podobnie. Utytułowany naukowiec, słuchajcie, profesor, doktor habilitowany, takich się ludzi nie zwalnia, no ale powiedzmy, nie wiem, no to musiałby być jakiś wielki, wielki skandal moralny, tak, na uczelni, żeby takiego kogoś w ogóle ruszyć, no ale powiedzmy, zakładajmy na to, że ktoś taki zwolniony, nie wiem, nie zostanie nagle motorniczym, tak, czy kierowcą śmieciarki, tak, no to by było dla niego, bardzo duży policzek, nie? I tak samo, słuchajcie, białe koszule, tak, białe koszule, ludzie pracujący w firmach, zwolnieni nie chcą łapać za łopaty, tak? Nie chcą łapać za łopaty. Niektórzy uważają, że to jest wielka hańba na honor, że niektórzy, jeśli nic nie znajdą, są w stanie się poświęcić, chociażby jeśli mają rodzinę, tak? I uważam, że to nie jest nic złego, tak? Jeśli ktoś nie ma żadnej pracy, tak? I musi, żadna praca, jak tu się mówi, nie hańbi. Są czasami bardzo trudne sytuacje, ale wiecie, że z reguły, tak? Ktoś, kto pracował na takim stanowisku, nie będzie się poniżał, można powiedzieć, tak? Także jeśli tak już się stanie, to rzeczywiście ta inna praca, ta niższa praca, można powiedzieć, jest rozpatrywana w kontekście porażki i hańby. Natomiast jeśli chodzi o żebranie, słuchajcie, to tutaj Żydzi już mieli bardzo, o wiele mocniejsze poglądy na ten temat. Wiecie, że jest pewnie taka księga jak Eklezjastyk. Eklezjastyk to jest inaczej mądrość Syracha i znajdziecie tą księgę w kanonie pism Starego Testamentu w wydaniu katolickim. Tak? My uważamy, że to jest apokryf. Oni biorą to jako księgę, można powiedzieć, deuterokanoniczną. I słuchajcie, w mądrości Syracha 40:28 czytamy coś takiego. Synu, nie prowadź życia żebraczego. Lepiej umrzeć niż żebrać. Ciekawe, prawda? I dalej, werset 30, tak, dwa wersety później, mówi coś takiego. Żebractwo jest słodkie na ustach człowieka bezwstydnego, ale we wnętrzu jego płonie ono jak ogień. Tak? Także Żydzi mieli bardzo tak mocne poglądy na temat żebrania. Żebractwo nie tylko jest hańbą i wstydem, ale jest gorsze niż umrzeć, tak? Więc tak to postrzegali. Więc no tutaj menedżer, który jest zwolniony i rozważa różne możliwości, widzi, tak, że no nie będzie się poniżał inną pracą, nie będzie też się hańbił żebractwem. Wpada więc na pomysł, słuchajcie. No i to jest, myślę, jego mocna strona, tak, że nie do końca się załamał w tej swojej sytuacji. W tej swojej sytuacji nie do końca upadł na duchu, nie do końca go ta sytuacja przybiła do ziemi, ale uknął bardzo sprytny plan, można powiedzieć. Ostatni raz postanowił wykorzystać swoją pozycję, tak? Był tam pewnie jakiś okres wypowiedzenia. Ostatni raz, słuchajcie, chce wykorzystać swoją pozycję, aby pozyskać sobie przyjaciół, aby pozyskać sobie na przyszłość przychylność ludzi. Obniża dług, słuchajcie, obniża dług, który ludzie, dłużnicy powinni byli spłacić jego panu. Daruje najpierw jednemu ile? 50% długu, a drugiemu daruje 20% długu. I słuchajcie, nie do końca, powiem tak, tutaj trudność polega na tym, że no tutaj są różne dywagacje. Nie do końca jest jasne, czy darował rzeczywisty dług, czyli nie wiem, ktoś się zapożyczył i rzeczywiście musiał oddać tyle, co się zapożyczył, czy raczej, tutaj sugeruje część komentatorów, raczej darował wysoki procent, na który jego pan pożyczył oliwę i zboże innym. Słuchajcie, sprawa wygląda tak prawdopodobnie. Słuchajcie, z jednej strony Stary Testament wyraźnie mówił, wyraźnie nakazywał, żeby nie dawać potrzebującemu bratu na procent. Tak, jeśli twój brat w kościele, jeśli twój brat Izraelita, powiedzmy, jest zadłużony i tak dalej, to nie pożyczaj mu na procent. Słuchajcie, Księga Kapłańska, trzecia Księga Mojżeszowa, pozwólcie, że to przeczytam teraz. 25 rozdział. Wersety 35 do 36. Zobaczcie. Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Tak? Nie bierz od niego, nie dawaj na lichwę, nie bierz od niego odsetek. Jeśli twój brat zubożeje, jeśli jest w potrzebie i tak dalej. Druga rzecz, to jest Księga Powtórzonego Prawa. 23:20. Nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twojemu bratu. Nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną, ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się ubierze odsetki. No i to z jednej strony mamy takie prawo, tak? Nie bierz od ubogiego, nie bierz to. Z tego, co nawet słyszałem, ja trochę też rozmawiałem z ludźmi, którzy mieszkają w Izraelu, to do tej pory niektóre banki nie stosują w ogóle takich właśnie odsetek, tak? Tak jak u nas bierzemy kredyty na dom, które czyni u nas w rzeczywistości niewolnikami tego systemu. W wielu przypadkach, tak? Nie mówię, że u wszystkich tak jest. To jednak no tutaj te zasady były inne, ale oczywiście sprytni Żydzi, i to ja mówię sprytni Żydzi, nie naśmiewając się z Żydów, ale tak samo mógłbym powiedzieć, czasami my, chrześcijanie, w sprytny sposób obchodzimy prawo po to, żeby ugrać swoje, tak? I niektórzy sugerują tutaj właśnie, że nie pożyczano pieniędzy, ale pożyczano raczej oliwę czy zboże po to, żeby właśnie wziąć odsetki z tych rzeczy, tak? No nie wezmę chociaż tutaj pisało o żywnościowych racjach, tak? To jednak no, gdzieś tutaj niektórzy sugerują, że wiadomo, no trochę te przepisy powykręcali po prostu brali odsetki, nie? Więc tak naprawdę sugestia niektórych komentatorów jest taka, że to, co ten menedżer, tak, nieuczciwy daruje, to nie jest dług jako taki, ale to są odsetki, wysokie odsetki nałożone, tak? Czyli za oliwę można było nałożyć 100%, tak? No bo jeśli 50% jest darowane z długu, no to powiedzmy 50 baryłek było pożyczonych, a 50 było odsetkami. Natomiast w przypadku zboże było tańsze, 80 korców było pożyczonych, 100 trzeba było oddać, tak? 20% więcej. Więc tak to wyglądało, no. Kredyty mieszkaniowe są droższe niż kredyty samochodowe, tak? Tak to wygląda, nie? Kredyt mieszkaniowy możecie zjeść. Kredyt samochodowy jest łatwiej, może spłacić. Także w każdym razie, słuchajcie, ten menedżer był przebiegły, wiedział, że jego kres nadchodzi, wiedział, że jego pozycja się kończy i przynajmniej na tej pozycji zrobił coś, co zdobyło mu sympatię wielu ludzi. Tak? Odciążył ich w długach. Zobaczcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Gdyby wasz doradca bankowy dostał wypowiedzenie, a jednak miał ciągle na tyle wpływów, żeby gdzieś tam w dokumentach zapisać darowanie wam odsetek. Nie mówię długu, ale odsetek od tego długu, które jak wiecie narastają tam względem jakiejś krzywej, tak? Więc wyobraźcie sobie kogoś takiego. Odsetki za wasz kredyt by zmalały, tak? Musielibyście zapłacić tylko to, co pożyczyliście, nie? Nie byłaby to wspaniała perspektywa? Poszlibyście z nim za jakiś czas na piwo? Pewnie tak. Może za jakiś czas nawet byście mu się z nim spotkali i powiedzieli, że gdzieś tam u was w firmie słyszeliście, jest praca dla niego, nie? Także w ten sposób, słuchajcie, ktoś taki pozyskuje przyjaciół, tak? Właśnie poprzez taki fortel, nie? Niektórzy nawet sugerują, że rzeczywiście jego pan go pochwalił za to, bo jego pan wiedział, że te odsetki są bezprawne i no, tutaj odchodząc, tak, ta sytuacja na tyle się wyjaśniła, że też ten pan, ten właściciel nie miałby problemów ze względu na to, że nałożył 100% odsetek, tak, od pożyczki albo 20%, tak, odsetek od, nawet więcej, to jest od 80, 20 to nie, to jest gdzieś 25%, tak? Więc tak to wygląda. Słuchajcie, teraz przechodząc już pomału do wyjaśniania, no to na razie jest ta sytuacja, tak, ten kontekst. Przechodząc pomału do wyjaśnienia, kilka rzeczy należy wspomnieć. Przede wszystkim, słuchajcie, ta przypowieść nie jest przypowieścią, która zachęca nas do nieuczciwego zarządzania cudzym majątkiem. Ta przypowieść nie została napisana po to, byśmy teraz stwierdzili, że skoro to jest coś, jest cudze, to my możemy, wiecie, no, co tu dużo mówić. No, do tej pory byli tacy na Wall Street, którzy uważali, że cudzymi pieniędzmi można robić, co się chce, tak? I dlatego dzisiaj ciągle żyjemy w czasach kryzysu, można powiedzieć, finansowego. Dlatego to podważyło gdzieś fundamenty Ameryki i tak dalej. Dlatego Europa jest pogrążona w kryzysie. Nie chodzi właśnie o to, żeby zarządzać nieuczciwie cudzym majątkiem. Choć tak naprawdę słyszałem o chrześcijanach, którzy potrafią w niesprawiedliwy sposób korzystać z cudzych dóbr, chociażby wynosząc z pracy przedmioty użytku biurowego i tak dalej, bo przecież i tak firmy zamawiają tego krocie, tony, to co tam, nie? Jak wyniosę kilka rys papieru do swojej drukarki w domu, wyniosę jakieś rzeczy dla dzieci i tak dalej, nie? Także nikt się przecież nie zorientuje, nie? Nie wiem, czy moim zdaniem to nie jest właściwe, chociaż niektóre firmy nawet chcą, tak, dają jakieś reklamówki i tak dalej, to wtedy to nie ma problemu. Natomiast jeśli ktoś to robi bezprawnie, bez wiedzy szefa i tak dalej, moim zdaniem to jest niewłaściwe. Z drugiej strony nie jest to też przypowieść o tym, że powinniśmy liczyć zawsze na to, że nasze długi same stopnieją. Niestety, słuchajcie, to jest drugi błąd chrześcijan, którzy nie oddają długów, bo uważają, właśnie liczą na to, że żyjemy przecież w świecie przepełnionym łaską, więc no, nie oddam, bo może akurat Anusz mi darują, nie? Anusz, a pożyczyłeś ode mnie, a przecież on nie zbiednieje, jak mu nie oddam tych 50 zł, prawda, albo a nie zbiednieje, jak mu nie oddam 200 zł, a w zasadzie to mi daruje, pożyczę od kościoła, nie wiem, jakieś pieniądze, przecież no, kościół jest zbiorem ludzi łaskawych i tak dalej, więc a nie oddam. Także słuchajcie, są ludzie, którzy nie spłacają długów i którzy nie płacą obowiązkowych składek, tak? Te, które trzeba zapłacić za ubezpieczenie, jakieś podatki i tak dalej, i tak dalej. Także może są ludzie, którzy rzeczywiście tą przypowieść by odczytywali w złym świetle, czyli jako zachętę do jakiegoś lawirowania w prawie, czy zezwolenie na żonglowanie prawem, nie? Oczywiście można by powiedzieć, że Jezus zachęca nas do tego, byśmy byli przebiegli. Przebiegli jak wąż, tak? Czyli można by powiedzieć, przebiegli jak synowie tego świata, a łagodni jak gołębica. Ale znowu, to nie jest, słuchajcie, ta przypowieść nie została przez Jezusa powiedziana po to, żeby zachęcić nas do trwonienia czyjegoś majątku. Nie do końca przykład nieuczciwego menedżera jest przykładem dla nas do naśladowania. Tak? Przypowieść ta nie do końca w bezpośredni sposób jest nauczaniem odnośnie pieniędzy i naszego ich użycia. Chociaż rzeczywiście później dopiero jest komentarz, od 9 wersetu rozpoczyna się komentarz i to jest właściwa nauka o pieniądzach. Tak? Tutaj wcześniej ta przypowieść jest pewnym zaznaczeniem tego, co z pieniędzmi należy robić. Także przypowieść sama, słuchajcie, nie zachęca nas do nieuczciwego zarządzania dobrami innych ludzi. No chyba, że dostaniemy się gdzieś do rządu, to tak czy owak. Tak czy owak zostaniemy uwikłani w tą grę, kiedy będziemy ludziom wyciągali prawą ręką z kieszeni, a lewą będziemy dawali innym, tak? Bo będziemy uważali, że lepiej wiemy, na co ludziom są potrzebne pieniądze. Także słuchajcie, kiedy Żydzi słuchali tego, bo zobaczcie, Jezus zwraca się do uczniów, ale nieopodal są faryzeusze, nieopodal są przywódcy tamtych czasów. Przywódcy religijni, przywódcy państwowi, to można ich zestawić. Myślę, że ci, którzy słuchali, słuchajcie, tej przypowieści, oczekiwali innego zakończenia. Jakiego wy zakończenia byście oczekiwali po takim rozwoju wypadków? No, taki pan powinien przyjść wkurzony, zganić swojego menedżera, założyć mu sprawę w sądzie, nie? Sprawić, żeby się znalazł w więzieniu i że sam będzie musiał oddać te długi jeszcze z nawiązką, tak? Jeszcze z odsetkami. Ale no właśnie to jest dla nas szok. Pan chwali tego menedżera, tak? Pan chwali tego menedżera. Może to jest w przypadku Jezusa właśnie już takie przewrotne postawienie czegoś na głowie, aby coś zaznaczyć w historii, tak? O czym więc jest ta przypowieść? Nieraz wspominałem już na kazaniach, że przypowieści, w zasadzie ja bym powiedział, że wszystkie, albo prawie wszystkie przypowieści są historiami, są bajkami. I jak wiecie, mówię bajki, to bajka zawsze jest opowiadaniem, które niekoniecznie się wydarzyło w życiu, ale które ma odpowiedni morał, tak? Kiedy oglądamy bajki, to są mądre bajki, jak jakiś Parauszek i tak dalej, to za pomocą zwierząt są przedstawieni ludzie, charaktery i tak dalej, żeby nas czegoś uczyć, tak? Żeby uczyć nas jakiejś etyki, jakichś moralnych postaw, tak? I w tym sensie wszystkie przypowieści Jezusa są bajkami, opowiadaniami o Izraelu tamtych czasów. Tak? Przede wszystkim są skierowane do przywódców tamtych czasów. I tak jest i w tym przypadku. Zwróćcie uwagę na werset 8. Bo synowie tego świata są przebieglejsi w swoim rodzaju od synów światłości. Kto to są synowie światłości? No to jest Izrael. Izrael miał być, według pism Starego Testamentu, miał być światłością dla świata. To byli synowie świata, światłości, którzy mieli świecić na tym świecie, tak? Przecież Jezus też o tym mówi w kazaniu na górze, tak? Że światła nie można chować pod korcem. To jest to, co Żydzi robili, tak? Ale trzeba to stawiać na świeczniku, żeby cały świat widział, żeby mógł chodzić w jasności. Także synowie światła to są Izraelici. Zwróćcie uwagę na werset 14 też. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. Także zobaczcie, Jezus mówi jakąś opowieść i gdyby to nie było o nich, no to ta reakcja praktycznie by nie była wywołana. Natomiast uderz w stół, a nożyce się odezwą, jak to się mówi, tak? I zobaczcie, Jezus, i tak jest z przypowieściami Jezusa. Z jednych się naśmiewają, na drugich się wkurzają, a za trzecie chcą go już później zabić, tak? Dlaczego? Bo oni wiedzą, że to trąca ich, to dotyka ich, tak? To właśnie ci przywódcy są opisani w tych przypowieściach. Zobaczcie, w wersecie 15 już otwarcie, tak? Bez owijania, bez ogródek, Jezus ich gani. Jezus ich gani za ich obłudę. Za ich obłudę. Także bajka Jezusa wywołała reakcję właśnie u faryzeuszy. A zatem kolejna przypowieść, która wywołała reakcję u przywódców tamtych czasów. I teraz słuchajcie, już wyjaśniając, kto jest kim w tym opowiadaniu. Myślę, że Panem jest Bóg. Tak? Panem jest Bóg. Bóg, który dał przywódcom, naczelnikom, jak to czytamy w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, czy naczelnikom, przywódcom ludu dał wiele błogosławieństw. Tak? Błogosławił ich bogactwami. Powiedział, że jeśli wejdziecie do tej ziemi, to będzie ziemia opływająca w moszcz, w oliwę, w zboże i tak dalej, i tak dalej. Menedżerem jest Izrael. Są inne, tak? Są inne przypowieści, które na to wskazują. Właściciel miał winnicę i tak dalej, tak? Zostawił tam swoich menedżerów. I co? Zaczynał posyłać swoje sługi, żeby odbierali owoc, tak? Proroków później posłał swojego syna, którego zabili, tak? Więc menedżerem jest Izrael. Synami światła dla pogan jest Izrael. Jednak co się stało? Jak to mówi, jak to pokazuje nam większość Starego Testamentu? Izrael zawiódł w swoim powołaniu. Izrael zawiódł. Zobaczcie to, co dzisiaj czytałem u Amosa, tak? Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, mówiąc: kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zboże? I sabat, abyśmy mogli ziarno wystawiać na sprzedaż. Pomniejszyć efeł, a powiększyć odważniki. Przechylić oszukańczo wagę, tak? Czyli to jest problem, który się od wieków ciągnie za Izraelem, tak? Oszukaństwo, obłuda, tak? Obłuda zamiast sprawiedliwości. To jest wykorzystywanie tych rzeczy dla swojego własnego dobra. I co się stanie? Jezus mówi: słuchajcie, wy przywódcy Izraela będziecie zwolnieni. Tak? Jesteście menedżerami, będziecie zwolnieni. Ale jest różnica między wami a synami tego świata, bo synowie tego świata by lepiej wiedzieli od was, co należy zrobić. Oni przynajmniej by wykorzystali te dobra, które jeszcze teraz mają, dopóki nie zostaną zwolnieni, po to, żeby sobie zaskarbić przyjaciół, tak? Żeby sobie zaskarbić względy przyjaciół. Natomiast wy, ludzie religijni, jesteście... Nie powiem tego. Ludźmi najgorszego sortu. To dziwnie brzmi. Jesteście po prostu o wiele bardziej uparci niż oni, tak? Jesteście gorsi od nich, tak? Powinniście sobie w tym czasie właśnie kupić przychylność ludzi za te pieniądze, które raczej od nich zabieracie. Powinniście sobie swoją pozycją kupować względy tych ludzi. Po co? Po to, że kiedy już minie wasz czas, a nadejdzie czas pogan, nadejdzie czas apostołów i liderów Kościoła, żeby oni was przyjęli, żeby oni was przyjęli do swoich domów, tak? Żeby oni was przyjęli do swoich trwałych domów. Także wasze domy, wasz czas się kończy, zostaniecie zwolnieni. Natomiast przyjdzie czas na innych i powinniście byli sobie zaskarbiać ich przychylność. I oczywiście niekoniecznie też, słuchajcie, to jest prawda, że chodzi o same pieniądze. Wydaje mi się, że też za tym opowiadaniem kryje się inna prawda, że faryzeusze w szczególny sposób za pomocą prawa, właśnie za pomocą nie tylko Tory, tak, ale oni mieli swoje 613 przykazań, które kazali ludziom wypełniać i w których byli bardzo skrupulatni, tak skrupulatni, że aż się brzydzili podać poganom rękę, chociaż prawo mojżeszowe nigdy nie zabraniało podawać ręki poganom. Także byli tak skrupulatni, że obciążyli lud, tak, obciążyli lud tymi przepisami. A Jezus przyszedł do tego ludu, żeby ich wyzwolić spod tych twardych przepisów, spod tej, można powiedzieć, finansowej, tak, prawnej okupacji ich własnych liderów, tak? Także słuchajcie, prawda jest taka, że w praktyce przywódcy tego ludu nakładali na ludzi bardzo duże ciężary i powinni po prostu byli uczyć się przebiegłości raczej od ludzi tego świata, te standardy obniżyć, rozluźnić, aby zyskać sobie przyjaźń ludzi. Tak? Jeśli my jesteśmy takimi, słuchajcie, czasami zbyt skrupulatnymi ludźmi, to wiecie, to nas inni nie będą po prostu lubili. Tak? Jeśli my się czepiamy każdego detalu, każdego szczegółu, to nie zaskarbimy sobie zbyt wiele przyjaciół. I to jest trochę opowieść o tym, tak? Że oni byli zbyt skrupulatni w tym swoim gnębieniu, w tym swoim nakładaniu przepisów, zamiast to rozluźnić, zamiast podejść po ludzku do tych ludzi, aby sobie zaskarbić ich przychylność. Także też zamiast gromadzić pieniądze i ziemię, to co oni robili, powinni byli użyć ich, aby zdobywać domy trwałe. Tak, tutaj zobaczcie. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Tak? Niekoniecznie tutaj jest nauka o niebie i tak dalej, ale nadchodzi królestwo, które będzie królestwem wiecznym. Inni ludzie tutaj zasiądą. Jeśli chcecie mieć udział w tym, to powinniście byli zmienić swoje nastawienie. I to jest zobaczcie, to jest właśnie najważniejsze w nauczaniu Jezusa tutaj, nie? Znaleźć się w królestwie. Co jesteś w stanie poświęcić w swoim życiu, w swoim podejściu, w swoim może pokręconym charakterze, żeby znaleźć się w królestwie, tak? Czy obniżysz swoje standardy po to, żeby... czy jesteś w stanie coś radykalnie zmienić w swoim życiu, aby prawdziwie być synem światłości, aby prawdziwie być Izraelitą, aby prawdziwie być uczniem Jezusa. Także słuchajcie, no, ogólnie mi się wydaje, że Jezus tutaj mówi, no, czasami możemy się naprawdę zdziwić i czasami możemy się nauczyć bardzo pozytywnych rzeczy od świata, tak? Jak zarządzać, jak planować, jak wydawać, tak? My czasami zbyt kurczowo się trzymamy pewnych rzeczy, które dostaliśmy, tak? Ponoć cecha narodów rozwijających się, tak? Nagle się bogacą i trudno jest im, że tak powiem, we właściwy sposób zarządzać pieniędzmi, które nagle dostają, tak? Cecha nowobogackich, tak? Którzy nie potrafią wypuścić pewnej rzeczy z rąk, tak? Chcą to kurczowo dla siebie zatrzymać. Także wydaje mi się, że to jest właśnie napomnienie Jezusa względem Izraela. Można się nauczyć czasami nawet od niewierzących, jak zarządzać, jak planować, jak wydawać, a to, co, do czego Jezus nam mówi, zachęca nas, to mówi to, jeśli coś działa, słuchajcie, czasami w świecie, to dlaczego my się usilnie upieramy przy tym, by twierdzić, nie, że wszystko jest inne, wszystko wygląda inaczej. Nie? Czasami w dyskusjach nad zarządzaniem Kościoła toczą się właśnie takie dyskusje, nie? A że Kościół to jest zupełnie coś innego. Tak? Jeśli, nie wiem, jeśli w świecie widać, że dobrze coś działa, firma dobrze prosperuje, ponieważ ma taki model i tak dalej, nie? To tu Kościół mówi, nie, no przecież my duchowo i tak dalej. No nie do końca, bo wydaje mi się, że czasami są rzeczy naprawdę, gdzie świat nas wyprzedza i to też kiedyś mówiłem w kazaniu, że świat, poganie do pewnych mądrości dochodzą przed nami, chociażby dlatego oni byli pierwszymi muzykami, to my się od nich mamy uczyć, ale my mamy te rzeczy wziąć, mamy te rzeczy, można powiedzieć, przekształcić w sposób taki, który by odpowiadał normom i standardom Bożym i mamy je zastosować dalej, tak? Także nie do końca możemy mówić, że to my jesteśmy tacy mądrzy i tak dalej. Czasami musimy zobaczyć, jak inni i co my możemy zrobić w oparciu o Boże Słowo, aby to zastosować w życiu. Zobaczcie, dopiero od wersetu 9 rozpoczyna się tak naprawdę nauka na temat samych pieniędzy i bogactwa. W tamtych czasach w społeczeństwie agrarnym wielu ludzi było biednych, a tylko niewielka garstka ludzi była naprawdę bogata. Trochę tak jak dzisiaj we wschodniej Europie, tak? Nie wiem, może się mylę, ale chyba podobna jest sytuacja na Ukrainie, czy nie wiem, w Mołdawii i tak dalej, nie? Gdzieś jakaś grupa oligarchów, z drugiej strony cała grupa ludzi, którzy naprawdę klepią biedę i ledwo wiążą koniec z końcem. I tak samo było tam, tak? Arcykapłani, słuchajcie, należeli od czasów właśnie Machabeuszy czy pomachabejskich. Z czasem ta rewolta, która miała być przewrotem i takim postawieniem się okupantowi greckiemu, stała się po prostu metodą na to, żeby konfidować, tak, z okupantem, z Grekami. Wielu tych kolejnych machabeuszy przyłączało się wręcz do tego trendu helenizacyjnego, tak, Palestyny. Oni przez to zyskiwali sobie pozycje, tak, Grecy nadawali im pozycje, nadawali im przywileje, nadawali im bogactwa, więc arcykapłani, którzy właśnie są tym, w tej kontynuują tę grupę tą grupę machabejską, to są ludzie bardzo bogaci, to są magnaci, to są ludzie właśnie z przywilejami. Z kolei faryzeusze są bardzo blisko z nimi powiązani, tak? Oczywiście część faryzeuszy należało do zastępów arcykapłańskich i oczywiście byli populistami, bo zawsze twierdzili, że posiadanie ziemi czy posiadanie bogactw to jest równa się błogosławieństwo Boże, tak? No Stary Testament tak mówi. Jeśli coś posiadam, to znaczy, że Bóg mi błogosławi, tak? To nasuwa mi się tutaj taki inny dowcip o tym, jak bogata panna chciała wyjść za popa, ale już nie będę wam opowiadał. I tam się jej ojciec się go wypytywał, nie, jak, ale że to moja córka to nosi kreację za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Nie? No Bóg pomoże. I tak w każdym wypadku ten popa odpowiadał, nie? No i na końcu, czy decyzja, czy może za niego wyjść, ojciec mówi, no co prawda jest biedny, ale może za niego wyjść, bo podobało mi się to, jak mówił do mnie Boże, tak? No, także właśnie w ten sposób, słuchajcie, arcykapłani, tak? Myśleli, że to wszystko, co mają, czy to zdobyte właśnie sprawiedliwie, czy mniej sprawiedliwie, że to jest błogosławieństwo Boże, tak? Że to Bóg im błogosławił. No ale oczywiście byli w błędzie, ponieważ to nie jest całe równanie w Starym Testamencie. W Starym Testamencie czytamy, że co? Jeśli dostajesz błogosławieństwa, to po co? Po to, żeby błogosławić innych. A to oznacza, że powinieneś się zatroszczyć o potrzebującego, słabego, o biednego tak naprawdę. Tak? To jest dopiero pełne równanie w Starym Testamencie. Jeśli Bóg ci błogosławi, to po to, abyś ty mógł się zatroszczyć, abyś mógł zadbać o biednych i potrzebujących. Tak? Czyli tak naprawdę faryzeusze, arcykapłani zapomnieli, po co otrzymali błogosławieństwo. I nauka taka jest z tego. Ważne jest, słuchajcie, jak podchodzimy do tego, co mamy. Nie? Jak podchodzimy do tego, co mamy? Czy traktujemy wszystkie pieniądze i to, co posiadamy dzisiaj, jako naszą własność? Nie? Czyli coś, co się nam należy, coś, co, nie wiem, wypracowaliśmy sami, to jest nasze, to jest część nas? Czy raczej to traktujemy jako właśnie powierzone nam dobro? Jako błogosławieństwo Boże, czyli na zasadzie szafarstwa, tak? Jesteśmy... Bóg jest Panem, On jest menedżerem, On jest Panem tego... My jesteśmy Jego menedżerami, tak? To jest Jego bogactwo, nie nasze. Także wydaje mi się, że to jest właśnie sedno tego całego opowiadania. Bóg błogosławi, abyśmy my się stawali błogosławieństwem dla innych. I tutaj w ostatnich wersetach wydaje mi się, że są trzy lekcje. Pytanie pierwsze, czy używamy pieniędzy, czy tego, co mamy, tak? Bo pod pieniędzmi się kryją wszystkie, nie wiem, czy to będzie oliwa, czy zboże, jakkolwiek sobie nie zamienimy tych pieniędzy na samochody, domy i tak dalej. Czy używamy pieniędzy właśnie w taki sposób, aby kupować to, co posiadać możemy tak naprawdę. Bo pieniędzy nie będziemy mogli posiadać. Ktoś to też mądrze powiedział, że nagle w pewnego dnia się okaże, że to, co mamy, to się zmieści, wiecie gdzie? Do jednej szuflady w szafce przy łóżku w szpitalnym, tak? To będzie to, co mamy tak naprawdę, nie? Pewnie szczoteczka do zębów i jakiś ręcznik niewielki i łyżka i widelec, tak? Może nóż. Także Jezus mówi, słuchajcie, żebyśmy kupowali rzeczy, które nie przeminą, czyli rzeczy, które możemy naprawdę posiadać przez wieczność, właśnie tym, co teraz mamy, mamoną, niesprawiedliwością to nazywa, tak? Wszystko, co tu posiadamy, możemy użyć albo nie dla siebie, albo też dla prawdziwego błogosławieństwa, tak? Pytanie, czy to wszystko, co mamy, tutaj traktujemy jako rzecz przechodnią, tak? Rzecz, która nie zostanie z nami na wieki. Zobaczcie, nasze domy, samochody, pieniądze, co z tym robimy? Czy kupujemy sobie nimi przyjaciół? I czemu one służą tak naprawdę w naszym życiu, nie? Nauczanie, wydaje mi się, Jezusa znowu jest tu bardzo radykalne, tak? On nam pokazuje, że to, co tutaj mamy, to nie jest to, co mamy tak naprawdę, tak? To do nas nie należy. My to posiadamy, my to używamy, można powiedzieć, ale tego nie posiadamy. My tego nie mamy tak naprawdę. To nie jest nasze, że z nami zostanie, tak? Drugie pytanie, czy będziemy wierni w niesprawiedliwej mamonie? Słuchajcie, Marcin Luther przyrównał nasze życie do nocy spędzonej w hotelu. Przychodzisz do hotelu i co tak naprawdę przyjmujesz od gospodarza? Przyjmujesz dach nad głową, przyjmujesz jedzenie, to co ci jest potrzebne, tak, do funkcjonowania, nie wiem, korzystasz z łazienki i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest twoje ostatecznie, tak? Hotel nie należy do ciebie. Także też tu Luther zaleca, że powinniśmy przyjmować to, co jest nam potrzebne do życia i cieszyć się tym, tak, bo to nie chodzi o ascezę, ale cieszyć się tym, a to, czym dysponujemy, powinniśmy służyć, tak? Czyli cały ten balans, powiedzmy, który mamy, nie, jak to się nazywa, saldo, tak? Saldo, które mamy, powinno służyć właśnie tym lepszym rzeczom, tak? Tym wyższym rzeczom. Jezus tutaj mówi bardzo wyraźnie, słuchajcie, jeśli nie będziesz wierny w tej małej sprawie, Jezus mówi, że słuchajcie, że używanie pieniędzy to są takie, w pewien sposób to są takie, wybaczcie za to powiedzenie, to są takie popierdółki, tak? Pieniądze to są takie małe rzeczy, Jezus mówi. Nie? Ja wiem, że ludzie żyją dla pieniędzy, to są wielkie dla nich rzeczy, ale Jezus mówi, jeśli w tej małej rzeczy nie będziecie wierni, jakże wam ktoś powierzy rzeczy prawdziwe, rzeczy trwałe, rzeczy wieczne, tak? Rzeczy duchowe. Nie? To jest napomnienie dla nas. Innymi słowy Jezus mówi, słuchajcie, nie można oddzielić naszego stosunku do pieniędzy od naszego duchowego dobrobytu, od naszego duchowego stanu. I po trzecie pytanie jest takie. Komu służysz? Ważna przestroga, którą znamy wszyscy, tak? Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie można służyć Bogu i mamonie. A jednak wiecie co? Tak naprawdę, dlaczego Jezus to mówi? Dlatego, że mamy z tym problem. Tak naprawdę w życiu najczęściej, kiedy jesteśmy nawet prawdziwie wierzący, słuchajcie, i tak dalej, to najczęściej wiecie, co próbujemy robić. Próbujemy służyć właśnie obydwu. Oczywiście są, każdy z nas wie, że są sytuacje w życiu, jest czas, kiedy musimy się w szczególny sposób skoncentrować, nie wiem, na zakupie mieszkania, zakupie samochodu, remoncie mieszkania, to są wszystko pieniądze, tak, nakłady i tak dalej, nie? Ale żebyśmy nie stracili z oczu tego właśnie, po co to wszystko jest, tak? Że to są rzeczy, to jest hotel. Jesteśmy tutaj jedną noc, można powiedzieć, nie, kilka nocy, jeśli już wolicie, przez kilka nocy to jeszcze można się chwilę zadomowić, tak? Oczywiście są tacy, którzy przychodzą do hotelu i demolują i wykręcają wszystkie te kurki, tak, od wody, klamki. Także pytanie, słuchajcie, w tym wszystkim jest takie, czy nasze podejście do pieniędzy nie jest złe, czy raczej właśnie jesteśmy hojni, by tym, co mamy, służyć innym. Ja wiem, że słuchajcie, na różne sposoby to się dzieje i to jest wspaniałe wśród nas, że ludzie służą swoimi domami, ludzie służą tym, co mają, tym, jak ich Bóg pobłogosławi, ale pamiętajmy, tak, jak ukierunkowujemy nasze życie, gdzie ono zmierza, tak? Słuchajcie, Bóg nie gardzi bogactwem. Bóg nie mówi, że pieniądze są od szatana. Pieniądze raczej to jest Jego dar dla nas, ale to są małe rzeczy tak naprawdę. To są znikome rzeczy. Natomiast obrzydliwością dla Niego, tak jak on tu mówi, Jezus mówi na końcu faryzeuszom, obrzydliwością dla Niego jest to, że jesteśmy chciwi i że kochamy te rzeczy bardziej niż Jego, który nam te rzeczy dał. Także jeszcze raz, one są po to, byśmy przez nie zdobywali inne, ważniejsze rzeczy. I o tym jest, myślę, dzisiejsza przypowieść. Pomódlmy się.